Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Za nami 10. jubileuszowa edycja festiwalu Sopot Nonfiction, unikalnego przeglądu poświęconego teatrowi dokumentalnemu i rezydencji artystycznej. Zapraszam na jubileuszowe spotkanie z jego twórcami oraz kuratorami, Romanem Pawłowskim i Adamem Nalepą. Od 5. edycji kuratorem festiwalu jest także Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże. Właśnie tam, w Teatrze Wybrzeże, na scenie kameralnej odbywają się maratony festiwalowe, no ale jednak sercem tego spotkania jest BOTO i Teatr BOTO, a więc tam, aby porozmawiać z Romanem Pawłowskim i Adamem Nalepą, się przenosimy. Chciałabym zacząć od początku, ale tak poprosić troszkę o cofnięcie się też do tego stanu świadomości, kiedyśmy się spotkali w 2012 roku w Dworku Sierakowskich. Pełni nadziei i niepokoju. Ja byłam wtedy, pamiętam, zadziwiona i zaszokowana tym spotkaniem, tym jak blisko znalazłam się teatru. To była inna przestrzeń też troszkę i faktycznie te spektakle odbywały się w tych salach dworku, jakieś spotkania w ogrodzie. Ja po raz pierwszy w życiu poczułam się widzem i jednocześnie uczestnikiem procesu twórczego. To było dla mnie ogromne przeżycie. A chciałam zapytać, jak... No właśnie, z punktu widzenia kuratorów, jakie to są wspomnienia, jakie wtedy były nadzieje, jakie wtedy były plany, jakie były cele, jakie były obawy?
Rzeczywiście pierwszą ideą przyświecającą rezydencji Sopot Nonfiction było otwarcie źródeł, czyli umożliwienie widzom i widzkom, ale też obserwatorom, krytykom, krytyczkom udziału w procesie artystycznym, który przecież nie zaczyna się z pierwszą próbą w teatrze, trwa dużo, dużo dłużej i wcześniej się zaczyna, a myśmy postanowili zaprosić twórców i twórczynie, zainteresowanych i zainteresowane teatrem dokumentalnym, aby tu w Sopocie pracowali nad źródłami, szukali sposobów ekspresji, wypracowywali koncepcje przyszłych przedstawień, więc było to na pewno ekscytujące, chociaż dla ludzi teatru zapewne nie było to zaskoczeniem, że można zaczynać od zera, że można improwizować i pokazywać te improwizacje. Może rzeczywiście zaskoczeniem dla twórców i twórczyń, albo może nie tyle zaskoczeniem, co nowością, była ta konfrontacja, bo myślę, że dla nich to też była niecodzienna sytuacja spotkania na tak wczesnym etapie prezentacji niegotowych przecież jeszcze przedstawień, a raczej ich szkiców, scen, czytań, improwizacji, publiczności, no, która była zainteresowana procesem.
Ale ja chciałam też Romana Pawłowskiego, który mówił, zapytać dokładniej o to, jaki był cel właściwie takiego zorganizowania spotkań, można powiedzieć, warsztatowych, takiego jakiegoś obozu artystycznego, bo to troszkę tak się odbywa, my rozmawiamy w czasie festiwalu, na dole jest jedzony obiad, to też jest ten klimat. Ogromna intensywność pracy, intensywność spotkań. Czy miało to na celu jakiś eksperyment, laboratorium, czy propagowanie właśnie teatru faktu, teatru dokumentu? No pytam teraz kuratora, animatora wydarzeń artystycznych, też krytyka teatralnego.
Pierwszym celem na pewno było zainicjowanie pracy i rozwijanie idei teatru dokumentu w Polsce. Ten teatr oczywiście dużo wcześniej już był, miał swoje osiągnięcia. W ogóle zaczął się jeszcze w latach 30. w Polsce. Natomiast z mojej osobistej praktyki, zarówno praktyki dziennikarza, krytyka teatralnego, jak i dramaturga, wydawcy sztuk współczesnych, wynikało, że istnieje ogromna potrzeba otwarcia polskiego teatru na tę najbliższą rzeczywistość. Umożliwienia twórcom czerpania źródeł ich inspiracji z tego, co dzieje się lub działo się w ich bezpośrednim otoczeniu. Jakoś głęboko wierzyłem, że materiał non-fiction może odnowić teatr i może też odnowić w tym sensie, że odnowi narzędzia, którymi się posługujemy, ale też odnowi pewien pakt pomiędzy teatrem a publicznością. Pakt polegający na tym, że wspólnie zastanawiamy się nad jakimś ważnym, dotyczącym całej wspólnoty problemem. A tematy wybierane przez dokumentalistów są właśnie, mają ten właśnie charakter jednoczący, bo zwykle dotyczą nas wszystkich. Nawet jeżeli nie są to bezpośrednio związane z naszym życiem problemy, to jednak ich efekty, konsekwencje tych zjawisk jakoś nas głęboko dotykają. No i ja sam po prostu osobiście miałem też ogromną potrzebę pracy warsztatowej, pracy u podstaw, bo tak rozumiałem też swoją misję po kilkunastu latach pracy w mediach. Jednocześnie równolegle kilku latach rozwijania polskiej dramaturgii, czułem, że to jest właściwe miejsce, właściwy czas, żeby wykorzystać moje kompetencje.
Adam Nalepa.
Nie mieliśmy obaw od samego początku, że zainteresowanie będzie niewielkie. Widzieliśmy to zaraz rok później, ile rozmów przeprowadziliśmy, ile pytań, jak można dostać się na festiwal i na rezydencję jako twórca, ale także widzieliśmy to, co ty powiedziałaś, też to uczucie bycia współtwórcą. Widzieliśmy w pierwszym roku zainteresowanie publiczności jakiejś małej grupy, ale jak już się raz przychodzi na te nasze maratony, czy już raz bierze się udział w naszych rozmowach, w panelach, przychodzi się za każdym razem na nowo, przynosząc swoich przyjaciół, więc rozrastało się to w tej chwili już gigantycznie, że musimy mieć wpisy na nasze maratony, ponieważ za chwilę będziemy musieli szukać jakiejś większej sali niż sala Teatru Wybrzeże.
Ja przyznaję, że czułam się też przez te lata jako widz edukowana trochę w kwestii teatru faktu, teatru dokumentu. To były spotkania, były wykłady i przy okazji właśnie uczestniczenie w tym, jak to się rodzi, można powiedzieć, na naszych oczach. Ale najpierw muszą być tematy, prawda? Przyjrzałam sobie te z 2012 roku, przypomniałam, tam były na przykład dwa spektakle o Kościele katolickim, czy też o naszej religijności, niereligijności. Jeden spektakl o wypieranej w rodzinach pamięci pochodzenia żydowskiego, prawda, czy korzeniach żydowskich. Był jeden spektakl, którego tytułu do tej pory nie potrafię wymienić, ponieważ był po islandzku i to było oparte na prozie po prostu. Była metoda ustawień narodowych. Michała Stankiewicza, jeśli nie przekręcam nazwiska, to było coś, co mnie bardzo wtedy poruszyło, w czym nie brałam udziału, że tak powiem, jako czynny taki uczestnik w tym, ale byłam tak blisko, że w ogóle sama ta metoda wydała mi się taka właśnie jakaś ryzykowna, poruszająca i to była sprawa mordu na prawosławnych, powiedzmy no, żołnierzy wyklętych czy bandy Murego, jakby to nazwać. Więc tego rodzaju tematy jakby były na początku. Zawsze były ważne, zawsze były różne. Czy są jakieś takie teraz refleksje po tej 10. edycji, że coś się w tych tematach specjalnego pokazało, czy one się jakoś grupowały, czy coś się wyłaniało z tego?
No tak, no niewątpliwie ta pierwsza edycja rzeczywiście bardzo mocno postawiła kwestie, którymi żyła wtedy i do dzisiaj wydaje mi się, że i opinia publiczna. Kwestia miejsca i wpływu Kościoła katolickiego na życie publiczne i na życie jednostek. No to jest rzecz, która myślę w ciągu tych 10 lat jedynie urosła. Kwestia rozliczeń historycznych, zwłaszcza z powojennym podziemiem, z oddziałami, które nie złożyły broni i też z przypadkami bandytyzmu, antysemityzmu w szeregach żołnierzy wyklętych. No to jest też wielki temat, do którego myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Sądzę też, że z czasem w trakcie tej naszej dziesięcioletniej podróży odkryliśmy zupełnie niespodziewane obszary dokumentalnego teatru, z którego twórcy mogą czerpać i czerpią inspirację. I takim ogromnym obszarem są ich własne historie, autobiograficzne projekty. Mieliśmy ich wiele na rezydencji. W tym roku pokazujemy spektakl Weroniki Szczewińskiej z TR Warszawa zatytułowany Onko, oparty o jej własne doświadczenie bycia pacjentką onkologiczną. Sądzę, że to, co się działo na rezydencji, odzwierciedlało nie tylko debatę publiczną w Polsce, i nie tylko plany wydawnicze wydawnictw specjalizujących się w literaturze non-fiction, ale też w jakimś sensie ta rezydencja myślę, że też inspirowała, otwierała nowe kierunki w teatrze. No i też jakoś myślę, że towarzyszyła rozwojowi nas jako społeczności, nas jako jednostek, jako obywateli i obywatelek, bo myślę, że dzisiaj z dużo większą świadomością podchodzimy do na przykład kwestii rozliczeń z Holokaustem, z całą wielką tematyką współodpowiedzialności, współwiny Polaków. Wiemy też dużo więcej na ten temat, ponieważ równolegle z naszymi pracami artystycznymi pracują i pracowali historycy zajmujący się tą tematyką z Centrum Badań nad Zakładą. Ale nie tylko historia była i jest naszą, jakby to powiedzieć, matką, bo szalenie dużo z tych projektów odkrywało zupełnie nieoczekiwane rejony. W ubiegłym roku, może też w związku z pandemią, mieliśmy świetny projekt Wojtka Rodaka o teoriach spiskowych. Wojtek ze swoją grupą wymyślił nową teorię spiskową, mianowicie o tym, i może to zainteresuje słuchaczy i słuchaczki Radia Gdańsk, że to, że Polska ma dostęp do morza, nie jest do końca prawdą, a można byłoby nawet powiedzieć, że jest fałszem. I są na to dowody, bardzo mocne dowody przemawiające na to, że to, co Państwo widzą, kiedy wychodzicie na plażę, no nie jest morzem, niestety.
To są wszystko tematy, które nie są narzucane przez nas. Przede wszystkim to są twórcy, którzy proponują nam te tematy, więc jest to odzwierciedlenie też tego, co samych twórców interesuje w tym momencie. Więc Roman już powiedział, że są to bardzo autobiograficzne podejścia, ale generalnie autobiograficzne podejścia. To znaczy, że gdzieś to, co mnie interesuje, jest gdzieś jakąś częścią mnie. Czy to jest rozliczenie się z Kościołem, czy rozliczenie się z seksualnością, czy...
Też z historią. Ja pamiętam spektakl Szczuczyn, który też wyrastał oczywiście z dokumentów i z historii, ale i z osobistego, czy raczej można powiedzieć rodzinnego doświadczenia.
Dlatego te projekty też tutaj w taki sposób funkcjonują. Nie możemy zapomnieć, że dajemy naszym, powiedziałeś o obozie, o takim obozie wymianie
artystycznej.
Tak, ale to wcale wydaje się Sopot, koniec lata, plaża, ale jest to bardzo intensywna praca, bo w teatrze nie mamy tej możliwości, żeby pracować od rana do wieczora. No, zawsze mamy te próby poranne, próby wieczorne, życie toczy się dalej, trzeba pójść do domu, gotować obiad dla dzieci. Tutaj koncentrujemy się na tą pracę, co daje jakiś niesamowity potencjał do startu, bo te projekty, które tutaj pokazujemy po tygodniu, to nie są inscenizacje, to są zalążki, jakieś zaczyny późniejszych inscenizacji, ale to nam procentuje, bo po tak intensywnej pierwszym spotkaniu trzeba opowiedzieć nawet tę historię dalej. Świetna jest możliwość, co nas fascynuje, możliwość spotkania z publicznością i to jest nie tylko... Mówiłaś o edukacji. Edukacja w teatrze jest takim trochę, ale to jest obopólna edukacja gdzieś. To jest publiczność, która siedzi...
Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, tak, powiedzmy. No.
Ale też publiczność, która ma możliwość oglądania tych zalążków spektakli w momencie, kiedy normalnie nie byłoby jej w teatrze. Publiczność ogląda gotowe projekty, prawda? Więc tutaj wpuszczamy tą publiczność, która ma możliwość dyskutowania z nami, zadawania pytań, mówienia, co tak naprawdę by zainteresowało każdego, a z drugiej strony twórcy, którzy mają tą możliwość także właśnie skonfrontowania swoich projektów z publicznością. Czy pójdą w tym kierunku, czy nie, to jest już inna rzecz. I oczywiście potem, zapraszając te spektakle, gotowe już spektakle, znowu publiczność ma możliwość zobaczenia, co z tego wyrosło.
I to idzie dalej, czasem wraca po roku czy dwóch, ale ja chciałam o tej intensywności pracy, takiego wejścia w sprawę, w temat, w sytuację porozmawiać. Małgorzata Sikorska-Miszczuk tu mówiła w czasie spotkania o tym, że kiedy pracowała nad albumem Karla Heckera, czyli nad tym spektaklem, to nie pamięta, w ogóle nie wiedziała, jak wygląda Sopot, nie wiedziała, jak jest prowadzona na posiłek, tak była w to zaangażowana. Z drugiej strony Dorota Androsz, która mówiła o spektaklu Uryna, mówiła o tych nie godzinach, a dniach spędzonych w IPN-ie, kiedy się dochodziło do tych dokumentów, konfrontowało się ze zdjęciami, ze słowem wręcz, z brzmieniem głosu strażniczki z dziecięcego obozu koncentracyjnego i tak dalej. Czyli jest to taka bardzo intensywna praca tu teraz, a dodatkowo jeszcze takie bardzo głębokie wchodzenie w sprawę, wchodzenie w świat, prawda? I to całego zespołu, bo jest to praca zespołowa.
Rzeczywiście oryginalnością tej metody, czy może odrębnością tej metody, którą stosujemy w Sopocie, jest pełna równość w zespołach twórczych. To nawet się odbywa trochę bez naszego udziału, po prostu w naturalny sposób aktorzy wspólnie z dramaturgiem, dramaturżką, reżyserem, reżyserką uczestniczą w poszukiwaniu materiałów, ich weryfikacji, w szukaniu najlepszego sposobu przekazania tego materiału na scenie. Zacierają się tradycyjne role i podziały teatralne między kolejne teatralne profesje. I to jest bardzo piękne. No myślę, że drugim powodem tego, że ludzie się trochę zapominają, już naprawdę zagłębiają po uszy w tych projektach, jest to, że to są ich projekty. Nie jest to, muszę powiedzieć też z perspektywy pracy w teatrze, częsta sytuacja, bo w polskiej tradycji teatralnej to zazwyczaj lider, reżyser, reżyserka, dramaturg, dramatopisarz, dramatopisarka przynoszą materiał, proponują go aktorom, no i rozpoczyna się jakby praca analityczna, potem praca na scenie, ale nie jest to jakby materiał, który gdzieś w głębi serca aktorzy chcieliby, nie jest to materiał przyniesiony przez aktora czy aktorkę. Tutaj oczywiście też jest jakby pierwszy zaczyn, pierwszy impuls, ale w 90% w moich obserwacjach grupy konsolidują się i pracują w sposób kolektywny. I myślę, że jesteśmy pod tym względem no, chyba bardzo progresywni, bo wyprzedziliśmy zmiany, które dzisiaj zachodzą w teatrze repertuarowym, gdzie rzeczywiście coraz częściej na afiszach możemy zamiast wyliczanki ról zobaczyć. Ten spektakl stworzyła grupa i następnie kilkanaście nazwisk, w tym również nazwisk osób odpowiedzialnych za stronę techniczną. Więc pod każdym względem wydaje mi się, że ta dokumentu jest teatrem przyszłości. Że to jest właśnie laboratorium, w którym nie tylko badamy tematy ważne dla nas indywidualnie i jako dla członków, członki wspólnoty, ale to jest również laboratorium nowych sposobów uprawiania sztuki performatywnej w różnych jej odcieniach i wydaniach.
To, co obserwujemy, także jest wymiana poszczególnych grup między sobą. Dajemy możliwość naszym rezydentom jednak codziennych spotkań, na przykład przy obiedzie, i tutaj zachodzą współprace, w jakimś sensie wspólne poszukiwanie może rozwiązań, jeżeli jakaś grupa ma pytania. Jesteśmy wszyscy tutaj do dyspozycji, nie tylko my kuratorzy, ale widzimy, że pomagają sobie nawzajem. To jest też niesamowite, że wykluczyliśmy tak naprawdę takie myślenie o konkurencji, które dużo takich właśnie twórczych warsztatów cechuje. I z tego się bardzo cieszymy.
To była pierwsza część rozmowy, wstęp właściwie, na ciąg dalszy zapraszam za kilka minut. A w tej chwili przerwy sięgnę po piosenkę. To żaden komentarz, ale ona właśnie zamykała spektakl Weroniki Szczawińskiej Onko z TR Warszawa, prezentowany na tej edycji festiwalu, a częściowo tworzony na jego wcześniejszej edycji, więc czemu nie? Tam śpiewa oczywiście Sebastian Pawlak, u nas na poważnie Mirosław Czyżykiewicz.
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Odgrasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty. Bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów. Ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu wiecznie mam. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. Cały zbudowany jestem z ran.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Wracamy do rozmowy z Romanem Pawłowskim i Adamem Nalepą o festiwalu Sopot Nonfiction Rezydencji Artystycznej z okazji jubileuszowej 10. edycji. Nie wiem, na ile kuratorzy mogą i zechcą o tym mówić, ale właśnie na czym polega rola kuratorów w tym procesie rezydencji artystycznej? Są omówienia przecież, prawda? Ale to jest co? Czuwanie, naprowadzanie, dyskusja. Na czym to polega w trakcie procesu?
To zaczyna się już w momencie, kiedy dostajemy co roku około 40 zgłoszeń. My musimy je wybrać, czyli razem z Adamem Orzechowskim, trzecim kuratorem, dyskutujemy o tych projektach. Jakie projekty nas ciekawią, jakie projekty zadają te pytania, które są dla nas ważne. To nie chodzi koniecznie o ciekawy temat, tylko co, jakie cele mają twórcy, którzy... To się w tym momencie już zaczyna. A potem jest oczywiście gdzieś to nadzorowanie, w sensie jesteśmy, dajemy im możliwość przyjścia do nas, poproszenia, przyjdźcie na próby, nigdy tego nie robimy, nigdy nie cenzurujemy, ale jeżeli grupa przychodzi, potrzebuje pomocy, jesteśmy dla nich.
No ja bym nazwał to działaniem osmotycznym, które wydarza się trochę przy okazji różnych sytuacji podczas rezydencji. Mamy oczywiście specjalne dwa spotkania, jedno ze wszystkimi uczestnikami, uczestniczkami, kiedy następuje prezentacja projektów, i drugie z liderami, liderkami w połowie rezydencji, kiedy omawiamy, na jakim etapie jest praca nad projektami. Wtedy dużo komentujemy, dajemy swoje, jakby dzielimy się swoimi opiniami, proponujemy jakieś korekty, no ale zawsze to się odbywa z perspektywy bezprzemocowej i niehierarchicznej. Jesteśmy raczej doradcami niż dyrektorami artystycznymi tego przedsięwzięcia. A o osmotycznej wymianie mówię w kontekście wszystkich spotkań nieformalnych, kiedy w naturalny sposób tematem rozmowy staje się projekt, sposób jego ujęcia, ostatnia próba, co z niej wynikło, czy te założenia, z którymi grupa przyjechała, sprawdzają się, czy no, również bardzo dużo rozmów na temat, jak pokonać stres i presję czasu oraz strach przed pokazem. Bardzo dużo poświęcamy uwagi na rozbrajanie tych obaw, bo mimo że to jest pierwsze spotkanie, otwarte spotkanie z publicznością, to jednak nie ma ono charakteru premiery i no, przekonywanie, jakby tłumaczenie, że nie należy się przywiązywać bardzo do reakcji na to, na tę prezentację i należy jakby skupić się na własnej drodze i na tym, co chcemy sprawdzić, z czym chcemy wyjechać z Sopotu, co tutaj po prostu, jakie złote runo to chcemy wydobyć. To zajmuje sporo czasu, no ale tak poza tym Myślę też, że też chyba trzeba to powiedzieć, że też współpracujemy z wieloma teatrami w Polsce. W przeszłości często inspirowaliśmy powstawanie przyszłych spektakli. No, staramy się po prostu być na bieżąco z tym, co powstaje w Polskim Teatrze w oparciu o fakty, więc to też jest jakaś część naszej pracy. Do Sopotu zapraszamy również spektakle, które co prawda nie zaczęły się koncepcyjnie tutaj na naszej rezydencji, ale są nam bliskie z powodu metody twórczej czy materiału, który został wybrany. No tak było z spektaklem Zakonnicy odchodzą po cichu w reżyserii Darii Kopiec, naprawdę wybitnym przedstawieniu opartym o materiał reporterski, ale Daria była też uczestniczką jednej z naszych edycji. To właśnie ona realizowała projekt Szczuczyn w morderstwie na żydowskich dziewczynach z tego miasteczka. Tak, no po prostu, ale też myślę, że ciekawe jest, że tych kuratorów jest aż trzech. Właściwie nie znam innego festiwalu, gdzie byłby taki podział, może nie podział, takie rozproszenie, no jednak władzy, tak, no bo jednak po prostu bardzo się dzisiaj dużo dyskutuje na temat struktur władzy w instytucjach i w ogóle w obszarze teatru.
I w teatrze i o przemocy się mówi i w teatrze i w szkołach no artystycznych.
Tak. Więc ja mam wrażenie, że gdzieś tam intuicyjnie, długo zanim ta dyskusja wyszła na światło dzienne, my zastosowaliśmy w naturalny sposób rozwiązania, które tę przemocowość jakby wykluczają na samym początku, no bo jakby no nie można być dyktatorem, kiedy się trzeba konsensualnie dogadać z dwoma pozostałymi kuratorami, uwzględniając ich punkty widzenia, ich zainteresowania. Nie można też chyba być tutaj dyktatorem artystycznym, kiedy to nie my narzucamy tematy projektów, ani nawet do końca tę metodę pracy, tylko to uczestnicy i uczestniczki przywożą swoje pasje, a my im tylko dajemy pewne ramy, pewien rodzaj platformy, na której to wszystko może się rozwijać. Więc to w połączeniu jeszcze z elementem partycypacji i demokratyzacji procesu artystycznego, no wydaje mi się po prostu, przepraszam, że tak się po prostu tutaj chwalimy, ale jakby uświadamiam sobie w trakcie tej rozmowy, że bardzo wiele postulatów, które dzisiaj podnoszone są i nie tylko w teatrze, w ogóle w środowiskach kultury, to myśmy gdzieś tam intuicyjnie zrealizowali czy zapoczątkowali już wiele lat temu.
I te tutaj no, spotkania, prezentacje, ten maraton, o, to jest chyba takie słowo najbardziej neutralne, który jest finałem prac laboratoryjnych i rezydencyjnych. To jest też spotkanie oczywiście z kuratorami, ale przede wszystkim z publicznością. I to z publicznością, wśród której są koledzy, prawda? I to są takie dyskusje, bo to są dyskusje. Czasem, z tego co pamiętam, gorące dyskusje. Niektóre spektakle, czy podejście, czy metoda budziły sprzeciw. I to jest znowu takie, no znowu demokratyczne skonfrontowanie się z odbiorem, prawda? Z odbiorcami.
No i to jest gdzieś sedno teatru, ta dyskusja. Trochę nie wierzę w te spektakle, które łączą publiczność, która wychodzi uszczęśliwiona i mówi, to było wspaniałe. Czegoś tam zabrakło, więc...
Poza tym to są zawsze, przepraszam, takie tematy, które nawet gdyby były najbardziej abstrakcyjne i mówiły, nie wiem, o miłości do delfina, bo był taki spektakl, prawda, albo o kosmonautach, to i tak przejmują, bo w jakiś sposób dotykają czegoś ważnego i w związku z tym są i emocje i każdy ma, że tak powiem, własne zdanie na dany temat, prawda?
Dla nas wydaje się, że nie mogłoby być tych prezentacji bez tych dyskusji, więc są to dwie części... Właściwie dwie szanse dla każdej grupy. Ta dyskusja jest tak samo ważna jak sama prezentacja tego zalążka, który nie musi być, bo przecież nie mamy tutaj możliwości. Tak naprawdę grupy mają 15 minut na przebudowanie jednego projektu na drugi, czyli to są naprawdę bardzo minimalistyczne. Ale jesteśmy także teatrem, więc chciałbym podkreślić, że mimo to, że mieliśmy różne tematy, które może są wspólne przez lata, to za każdym razem był to też inny teatralny język, który wypracowują nasi twórcy tutaj w ramach tego jednego tygodnia plus potem kontynuują.
Publiczność, czyli milcząca większość, zazwyczaj w teatrze nie ma głosu. Może wyrazić swój podziw lub sprzeciw tylko dwa razy, kupując bilety lub ich nie kupując oraz bijąc brawo lub nie. Myśmy tę publiczność jakoś starali się przez te lata uruchomić i nie na takiej standardowej zasadzie spotkania po prostu z artystą, artystką, tylko na włączeniu. Rzeczywiście to zawsze polegało na włączeniu widzów i widzek jako czynnych obserwatorów, komentatorów procesu artystycznego w tym momencie, kiedy wiele jeszcze w spektaklu może się zdarzyć, kiedy dopiero jesteśmy na początku drogi. I rzeczywiście pamiętam bardzo wiele gorących debat, zarówno dotyczących praktyki, jak i tematów, które na rezydencji były podejmowane. Kim chyba taką najsilniejszą konfrontację wspominam, związaną z projektem Mosdorf Benjamina Bukowskiego, to była próba opowiedzenia o biografii przedwojennego przywódcy ONR-u, nacjonalisty i antysemity, który podczas wojny całkowicie zmienił swoje jakby zapatrywania i aktywnie pomagał Żydom, ratując ich od śmierci. Stąd też jest to jedna z tych postaci w ruchu narodowym, o której rzadko się wspomina. I na naszej dyskusji pojawili się przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej z Trójmiasta, bardzo schludnie ubrani młodzi ludzie, no, którym również oczywiście daliśmy głos. Mieli możliwość przedstawienia swojej perspektywy na Mosdorfa, interesującej, ale też daliśmy też możliwość artystom i publiczności sporu wokół tej postaci, który też jest w ogóle, no jakby to powiedzieć, sporem w ogóle wokół sposobów interpretowania naszej historii i patrzenia na naszą tożsamość, więc to był z pewnością jakiś kamień milowy, mnie się wydaje. Dużo się mówi o tym, że teatr ma być dialogiem, wymianą. My to robimy w praktyce, nie udajemy. Jest to w każdym razie wymiana dwustronna.
Z drugiej strony przypominam sobie, są to oczywiście bardzo trudne tematy. To nie jest prosty weekend, ten weekend maratonowy, ale przypominam sobie także pogróżki, które dostaliśmy w kontekście projektu Kuby Zubrzyckiego o Zatoce Sztuki. My jako fundacja, jako organizatorzy musieliśmy przebrnąć przez to, co mogło się wydarzyć. Ubezpieczyć na przykład nasz teatr bardzo szybko na wyższą stawkę, czyli to nigdy nie są proste tematy. Na ogół są to bardzo kontrowersyjne też dla publiczności tematy.
A możemy też tak trochę dla kronikarskiej precyzji porozmawiać o źródłach, o tych właśnie faktach, które są wykorzystane, jeśli to jest teatr faktu, czy o dokumentach, bo to też jest bardzo różnie, prawda? To może być proza oparta na faktach, to może być reportaż, to może być przeżycie osobiste, więc jakby tak teraz sobie tak troszkę przypomnieć te różnego rodzaju źródła, które tutaj są traktowane jako dokument.
Jest to ogromny katalog oczywiście, bo nasuwającym się od razu przykładem są liczne książki reporterskie. Mamy do czynienia dokładnie rzeczywiście od początku lat 10., czyli gdzieś tam od roku 2010-2011 z boomem literatury non-fiction. To jest oczywiście Polska Szkoła Reportażu. To są reporterzy dużego formatu i bardzo często nasi uczestnicy i uczestniczki sięgały po te źródła. Ale myśmy szalenie cenili zawsze te projekty, które zaczynały od zera, czyli w które wpisana była praca dokumentacyjna, a nawet śledcza. I muszę powiedzieć, że takich projektów było bardzo wiele. No nawet właśnie wspominany tutaj temat apostazji z pierwszej edycji, która była w Polsce jednak nowym zjawiskiem. W 2012 roku z tym projektem przyjechał Piotrek Ratajczak i materiałem tu były wywiady przeprowadzone z osobami, które tej apostazji dokonały. Wywiady dotyczące ich motywacji, okoliczności towarzyszących temu procesowi, efektów, pełen wachlarz psychologicznych konsekwencji, decyzji, bardzo, bardzo trudnych moralnych dylematów, z którymi ludzie mierzyli się, myślę, że się nadal mierzą. I to wszystko złożyło się na materiał świetnie opracowany przez Piotra Żowickiego, dramaturgicznie, który był podstawą później spektaklu w Łaźni Nowej w Krakowie, Niewierni. Bardzo dobry spektakl, który potem tutaj pokazywaliśmy. Dla Remigiusza Brzyka, z kolei Tomka Śpiewaka, którzy robili projekt o Poznaniu, poznańskim czerwcu 56, materiałem były nagrania odnalezione w trakcie pracy nad spektaklem w archiwach Polskiego Radia Poznań. To było odkrycie trochę na miarę w ogóle historyczne, bo te taśmy gdzieś zapomniane leżały przez wiele lat nieodtwarzane i oni bardzo wiele z tej dźwiękowej aury z nagrywanych wtedy relacji w spektaklu wykorzystali. Ale mieliśmy też projekty, które wychodziły od nieliterackich i niedyskursywnych materiałów. I tutaj już wspomniany album Karla Heckera, Pola Bargetto z Teatru Transatlantyk z Warszawy jest takim przykładem, czyli liczący 100-kilkanaście zdjęć album adiutanta ostatniego komendanta obozu w Auschwitz, album fotografii przedstawiających czas wolny i wypoczynek i rekreację, kadry obozu śmierci i niezwykły projekt polegający na intuicyjnym rekonstruowaniu sytuacji zarejestrowanych przez kamerę aparatu fotograficznego, a co za tym idzie też próba nawiązania emocjonalnego kontaktu z tamtymi czasami, przeżycia tego, czy wzbudzenia tego przeżycia i podzielenia się z widownią. Bardzo wiele rzeczy mieliśmy tam, no nie wiem, wymień jeszcze.
Tak, no.
Delfin, wasza wysokość.
Problem bulimii, kiedy grupa Neta Baumgart, Agata Baumgart, kiedy grupa po prostu przez 6 dni jadła każdy około 10 tysięcy kalorii dziennie, żeby wypróbować, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie. Każda grupa wybiera sobie swoje źródła. Mówiłaś o tych kilku tygodniach czy kilku dniach spędzonych przez Dorotę Androsz w IPN-ie. Projekt Dziki Styl Company Violi Fiuk i Patryka Gackiego, który bazował na zdjęciach Michała Szlagi ze Stoczni Gdańskiej.
Ja myślę, że do tego dorzucił chyba najbardziej niezwykły projekt dokumentalny, jaki w ogóle powstał w ostatniej dekadzie. Małgorzaty Wdowik i Krzysztofa Szekalskiego, projekt Piłkarze, który był opowieścią o męskim ciele w sporcie, o tym, w jakim kontekście to ciało jest prezentowane, używane, eksploatowane. A źródłem tutaj byli dwaj autentyczni piłkarze drugiej ligi, którzy w tym spektaklu również wystąpili, używając w choreografii gestów, ruchów czy całych sekwencji wziętych prosto z boiska piłkarskiego. Więc tutaj do wspomnień czy do researchu dotyczącego sportu jako przemysłu doszły jeszcze ciała sportowców, będące jakimś zapisem też czy pamięcią, można powiedzieć rezerwuarem po prostu wszystkich kontuzji, wszystkich osiągnięć, wszystkich, no jakby to powiedzieć, pokonywania granic ludzkiej wydolności.
To jest pewnie nie zawsze, ale często właśnie wchodzenie w zdjęcie, w osobę, jakby takie przepuszczanie przez siebie, chyba tak najlepiej można powiedzieć, właściwie wszystkiego. Stoczni Gdańskiej, miasta Poznań z jego elitami, prawda? Bo to jest dyskurs oczywiście, ale też jakieś, no właśnie, wejście, przeżycie. To jest chyba część też tej metody. Nie wiem, czy wspólna dla wszystkich tutaj przedsięwzięć, ale dominująca chyba.
Myślę, że tak. I to właśnie bardzo mocno wyróżnia teatr dokumentalny, na przykład od mediów. Ja jestem człowiekiem mediów i bardzo szanuję pracę dziennikarzy i dziennikarek, ale teatr jakby zupełnie inny sposób dobiera się do rzeczywistości, bo poza faktografią, poza obiektywnym dociekaniem prawdy, docieka prawdy emocjonalnej, a to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy temat przeżycia, doświadczenia innych ludzi przepuszczane są przez ciało i wrażliwość aktora, aktorki, reżysera, reżyserki. To po prostu obecność fizyczna człowieka w tym poszukiwaniu nadaje mu zupełnie inny wymiar. I projekt, o którym mówiliśmy, Michał Stankiewicz z pierwszej edycji, ale w kolejnej edycji zaproponował coś niebywałego, mianowicie zaprosił grupę mieszkańców i mieszkanek Sopotu do lektury książki, wybranych fragmentów z książki Svitlany Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Oni mieli wybrać fragmenty, uzasadnić swój wybór, ale też podzielić się swoim wspomnieniem, doświadczeniem katastrofy w Czarnobylu z 1986 roku. I w jakiś zupełnie niesłychany wprost sposób doświadczenia bohaterów i bohaterek tej książki, czyli ofiar katastrofy, stały się też ich udziałem poprzez ich fizyczną obecność na scenie, a co za tym idzie też udziałem publiczności. Jakoś ten dystans i geograficzny i czasowy nagle zmniejszył się do zera. Nagle się po prostu znaleźliśmy się na Ukrainie w centrum największego kataklizmu z ostatnich dekad wywołanego przez człowieka. Więc myślę, że nasze intuicje się potwierdziły, że tutaj zadaniem teatru dokumentalnego, podobnie jak zadaniem historyków, podobnie jak zadaniem wartościowych mediów, jest dociekanie prawdy, ale ma on swoje własne odrębne narzędzia i warto, aby też docenić nasz wysiłek i naszą rolę w poszukiwaniu tej prawdy.
Ja myślę, że on się trochę wgryza w tę rzeczywistość. Mówiliśmy o osmozie. Jeżeli to jest osmoza, to z jednej strony mamy, powiedzmy, teatr, z drugiej rzeczywistość. I on w taki sposób ją przetrawia, że przełamuje te skorupy stereotypów, właśnie dyskursu publicznego, który zawsze jest jakoś tam sformatowany, właśnie pełen stereotypów, uprzedzeń, gotowych odpowiedzi i tak dalej. Dotyka rzeczy, wydawałoby się, niedotykalnych, albo pokazuje coś nieoczywistego w tym, co myśmy już sobie zdefiniowali, prawda? Wchodzi w takie sfery, w które byśmy bez tego nie weszli i to znowu na zasadzie osmozy oddaje trochę, mam nadzieję, w tę rzeczywistość, prawda?
Sądzę, że też, że ważną cechą, w ogóle ważną cechą sztuki, ale tutaj też teatru dokumentalnego, jest konfrontacja różnych stanowisk, bo te najlepsze spektakle nie zawierają w sobie tezy. Ich siła polega na zderzeniu czasem sprzecznych relacji, bo cóż my wiemy naprawdę o rzeczywistości? No, każdy z nas ma własną perspektywę i własną historię. Dopiero ich konfrontacja może gdzieś tam przybliżyć nas do rzeczywistości, ale także pokazać te procesy opowiadania o świecie, kreowania świata, kreowania narracji historycznej. Takim projektem, który to niezwykle mocno wydobył, był spektakl Katarzyny Kalwat, Groteski Nonfiction. Tutaj centralną postacią, tematem był wybitny reżyser, legenda polskiej teatralnej awangardy, Jerzy Grotowski, a materiałem różne sprzeczne punkty widzenia na jego praktykę artystyczną. Czy był demiurgiem, czy szarlatanem, czy wykorzystywał ludzi do swoich celów, czy też otwierał ich na nową rzeczywistość. Te pytania wiele lat po jego śmierci wciąż pozostają bez odpowiedzi, a metoda, którą przyjęła Kaśka Kalwat ze swoim zespołem, była najlepsza, jaką można sobie wyobrazić. Zamieniła zespół aktorski w zespół badaczy i badaczek. I to oni poprzez własną wrażliwość i praktykę też aktorską mieli badać różne aspekty dzieła i biografii Jerzego Grotowskiego. A w rezultacie powstał spektakl Konferencja, która przekształca się w psychodramę i performance i bardzo głęboko gdzieś tam sięga do źródeł jednego z największych zjawisk teatralnych w XX wieku.
Mamy jubileusz. W piątej edycji Adam Orzechowski dołączył jako kurator. Z Dworku Sierakowskich przenieśliśmy się w pewnym momencie do tej siedziby, ale myślę, że cały czas też myślicie panowie o tym, jaki będzie festiwal w przyszłości, za rok, na ile może powinien się zmieniać. To jest cały czas chyba trochę w procesie, prawda? Zresztą każda edycja jest w jakiś sposób inna, ja to mówię jako widz. Jak w tej chwili jest? 10. I co dalej? Tak samo, inaczej, rewolucja, ewolucja, zmiana.
Po raz pierwszy mamy właściwie dwie grupy z zagranicy. Grupę z Białorusi, Dia Film Live i grupę w koprodukcji Teatr TR i Münchner Kammerspiele z Monachium. Więc cieszymy się, że otwieramy się powoli poza Polskę, ale chcielibyśmy więcej spektakli, chcielibyśmy rozszerzyć nasz koncept może także na nie wiem, czy już możemy zdradzać, ale właściwie mówimy non-stop i gdzieś literaturę faktu i gdzieś może film dokumentalny, więc myślimy o tym, żeby nie stać w miejscu. Ta metamorfoza jest automatyczna, ale bardzo prosto powiedzieć sobie, mamy takie i takie doświadczenia, w tej chwili wiemy, jak to funkcjonuje, zostańmy przy tym. Także my musimy szukać nowych wyzwań, nie tylko nasi twórcy.
Wielkim naszym marzeniem i wyzwaniem jest silniejsze osadzenie festiwalu i rezydencji w kontekście lokalnym, w kontekście kulturowym i historycznym Sopotu i całego Trójmiasta. Temu służyły różne projekty w przeszłości, kilka spektakli, pokazów poświęconych m.in. historii Stoczni Gdańskiej. Wspaniały, uważam, projekt audioinstalacji Posłuchaj maszynisty w pociągach kolejki SKM, przygotowany przez szwajcarską reżyserkę Józefinę de Weck. Ale mamy plany i marzenia, jeszcze pracujemy nad nimi, więc nie będę zdradzał szczegółów, aby za pomocą tych narzędzi, które wykształciliśmy przez 10 lat, powiedzieć więcej o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Sopotu. To wyjątkowe absolutnie miejsce i nieprzypadkowo, myślę, znaleźliśmy się tutaj z festiwalem i tu znajdujemy warunki do rozwoju. Sopot jest tak bogatą glebą pod względem kulturowym, pod względem społecznym, nawet przyrodniczym, a jednocześnie jako miasto daje nam ogromne wsparcie. Myślę, że niewiele jest samorządów, niewiele jest ośrodków, które tak konsekwentnie przez tyle lat wspierałyby no jednak bardzo progresywną, wyrafinowaną, bym powiedział, jeżeli chodzi o metodę, kulturalną imprezę, która nie trafia do ogromnych rzesz odbiorców, ale jednak myślę, że ma bardzo duże znaczenie i dla wizerunku tego miejsca, i dla rozwoju kultury, i dla mieszkańców i mieszkanek Sopotu. Więc w ogóle nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli działać gdzieś indziej. To jest jakiś nasz kredyt, który, dar, który teraz chcielibyśmy no, w pewnym sensie spłacić, to znaczy oddać również głos historiom, mieszkańcom, mieszkankom Sopotu.
Czyli także naszej publiczności, która przychodzi, która, jak powiedziałaś na początku tej rozmowy, jest gdzieś współtwórcą tego festiwalu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Roman Pawłowski, Adam Nalepa. Do zobaczenia za rok.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.